Odeszli z tego świata. Wyszli, wyjechali ze swoich domów rodzinnych. Odlecieli z lotniska stołecznego Okęcie z Warszawy i już na nie nie powrócili. Z nami na Placu Piłsudskiego są zarówno bliscy tych, którzy zginęli w tragicznej katastrofie samolotu urzędowego, jak i również mieszkańcy Warszawy. Dzisiaj cała Polska przeżywa tę ważną datę dla naszej najnowszej historii. Nasze dzisiejsze uroczystości rozpoczęliśmy od transmisji z Krakowa w Katedrze Wawelskiej. Tam też była celebrowana msza święta, której przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Również jest z nami pan poseł Arkadiusz Mularski. Szczęść Boże, panie pośle. Prosto
z Krakowa. Rzeczywiście przylecieliśmy najszybszym samolotem. Uczestniczyliśmy w godzinach porannych o 8.41 w złożeniu wieńców razem z Martą Kaczyńską. O godzinie, w której rozbił się samolot, byliśmy w krypcie przy grobie pary prezydenckiej. Później uczestniczyliśmy w mszy świętej i po mszy prosto do Warszawy.
Jak Kraków przeżywa 10 kwietnia?
Myślę, że bardzo godnie. Widać bardzo wiele osób z flagami, flagi z Kirem w wielu miejscach. Bardzo wiele osób z całej Polski, Krakowa uczestniczyło w mszy świętej. Także myślę, że i w Krakowie, i w Warszawie, i tak jak w całej Polsce czuć, że Polacy jednoczą się w tej pierwszej rocznicy i z rodzinami i ze wszystkimi, których ta tragedia tak boleśnie dotknęła.
Tragedia dotknęła boleśnie wszystkich Polaków. Flagi biało-czerwone z Kirem są na wszystkich praktycznie flagach polskich, natomiast zabrakło na tej jednej fladze na Pałacu Prezydenta.
Takie wrażenie odnoszę, że ten dzień, obecna władza wolałaby, żeby go nie było. I ten dzień myślę, że bardzo pali obecnie rządzących w Polsce, bo nie widać ich na tych uroczystościach, nie widać ich wśród ludzi, a też widać, że ci ludzie, którzy tu uczestniczą w tych uroczystościach, no, nie pałają miłością do pana obecnego prezydenta czy pana obecnego premiera. I chyba wszyscy wiemy, co jest z tego przyczyną.
Bardzo dziękuję, panie pośle. Pani poseł Iwona Arendt była w sali kongresowej na spotkaniu, które tam się odbywało. Tam był przedstawiony film prezentujący życie, dorobek prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Tam też głos zabrali prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński oraz pan minister Łopiński. Co tam jeszcze ponadto się wydarzyło? Całość oczywiście prowadził znany aktor scen warszawskich i filmu pan Jerzy Zelnik.
Przede wszystkim pan premier Jarosław Kaczyński mówił o tym, że mówił o przyszłości, ale że nie można zapominać o tym, co się stało, jaką mamy przeszłość, ale dawał nadzieję na to, że jeżeli pamiętamy, to musimy też pamiętać o przyszłości. Przede wszystkim także tam powstał ruch, został założony ruch imienia profesora Lecha Kaczyńskiego, to jest ruch społeczny. Został przyjęty akt założycielski przez aklamację. Do tego ruchu przyłączyły się wszystkie stowarzyszenia, komitety poparcia Lecha Kaczyńskiego, także Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że to jest kierunek dobry do tego, aby w przyszłości rozszerzać pamięć o prezydencie Lechu Kaczyńskim i żeby te jego dzieło wprowadzać w życie w przyszłości.
Pani poseł, a czym dla pani jest tak osobiście ten dzisiejszy dzień, 10 kwietnia? Wielu kolegów, koleżanek, którzy z wami dzielili wspólnie parlamentarne losy, nie zasiada już, a oni tworzyli Rzeczpospolitą, oni dbali o dobro Rzeczpospolitej.
Tak, to jest dla nas bardzo smutny dzień, tym bardziej, że tutaj z panem posłem Arkadiuszem Mularczykiem rok temu byliśmy w Katyniu i tam bardzo głęboko przeżywaliśmy tę tragedię. Ja myślę, że my dla naszych właśnie koleżanek i kolegów będziemy w przyszłości działać tak, jak oni by chcieli, żebyśmy działali dla Polski.
Bardzo dziękuję. To była pani Iwona Arendt. Pani Beata Gosiewska. pani mąż nie oszczędzał się. Nie oszczędzał się dla Polski, był wicepremierem rządu. Nikt nie spodziewał się tego, że dzisiejszy dzień tak będziemy przeżywać. Były spotkania w Stanach Zjednoczonych w Chicago upamiętniające to dzisiejsze, to wydarzenie sprzed roku. Były też Kielce, skąd mąż kandydował, i jest Warszawa.
Tak, ja rzeczywiście od tygodnia już jakby obchodzę tą rocznicę katastrofy. Byliśmy w Chicago tydzień. Polonia chicagowska witała nas po królewsku. Tam naprawdę widać na każdym kroku patriotyzm Polaków. Od małych, dwuletnich, trzyletnich dzieci w strojach ludowych poprzez ludzi dorosłych. To robi wrażenie, to też nam daje siłę do tego, aby dalej żądać prawdy. Niestety minął rok. A dla mnie to tak, jakby mój mąż wyszedł do pracy i miał wrócić. I to jest straszne, że od roku tak naprawdę my nie wiemy, co 10 kwietnia 2010 roku wydarzyło się w Smoleńsku. Bo tak, muszę powiedzieć, my po roku nie wiemy. Są tylko pytania bez odpowiedzi. Jest to przykre. I rzeczywiście, będąc w Chicago, mówiliśmy, że Chicago jest oplakatowane, są koncerty, są msze, są spotkania, są patriotyczne uroczystości i mieliśmy nadzieję, że jak wrócimy do Polski, też będzie podobnie. W Polsce niewiele się mówiło, niewiele się nagłaśniało te uroczystości, ale tak jak słyszymy, jak to dzisiaj widzimy, Polacy pamiętają. Do Warszawy przyjechali Polacy z całej Polski i tutaj widać tą pamięć. Też dochodzą nas informacje z różnych miast i miasteczek całej Polski, że tam też odsłaniane są tablice, tak jak my organizowane są wieczory wspomnień, wystawy. Świadczy to o tym, że Polacy pamiętają. Niestety, jakby jest taki brak być może informacji na temat tych uroczystości większych i mniejszych. I niestety bardzo skromne są uroczystości oficjalne, państwowe. I też my jako rodziny, wiele rodzin postanowiło nie uczestniczyć w tych uroczystościach, jakby na znak protestu, że tak, a nie inaczej wygląda wyjaśnianie sprawy smoleńskiej. Jak mogliśmy się przekonać, również Polacy bardzo niechętnie i nielicznie uczestniczą w tych uroczystościach. Również jest to chyba gest solidarności z nami i taka okazanie władzy braku zaufania w tej sprawie.
Czy to, co dzieje się dzisiaj w Polsce, czy to, co dzieje się teraz z Polakami, ta ogromna solidarność pomaga wam przeżywać te dni smutku, żałoby, rozstania, pożegnania się z bliskimi?
Dla nas ta ogromna solidarność daje nam siłę, ale też jest nadzieją, że Polacy będą żądać prawdy, że nie przestaną pytać o to, co było przyczyną katastrofy, kto jest winny tej katastrofy, że Polacy skutecznie będą żądać prawdy i doprowadzą do ukarania winnych tej katastrofy.
Pani mąż był człowiekiem, który tworzył Polskę, tysiące kilometrów nie tylko w jego okręgu wyborczym, ale setki tysięcy kilometrów po całej ojczyźnie. Godziny nieobecności w domu, życie podporządkowane rytmowi życia polityka, a dzisiaj rano usłyszeliśmy podczas spotkania modlitewnego, że dla rodzin ich bliscy, którzy zginęli w tej katastrofie, byli tylko bliskimi, nie piastowali żadnych funkcji społecznych. Nie ma tutaj z nami dzieci państwa, nie ma Kingi, nie ma Miłosza, ale w ich imieniu, jeżeli pani by mogła nam odpowiedzieć, kim tato, pan Przemysław Gosiewski, był dla swoich dzieci?
Dla moich dzieci był przede wszystkim ojcem, ale tak jak ojciec powiedział, życie mojego męża i życie naszej całej rodziny było podporządkowane sprawom państwa, sprawom Polski. I tak naprawdę my niewiele chwil mieliśmy na życie prywatne. Mój mąż był przez ostatnich 10 lat tak naprawdę osobą poświęconą bez reszty Polsce. I tak bym to powiedziała moim dzieciom.
I po nim zostały wspomnienia, pamięć i prawo jazdy pachnące benzyną lotniczą, garnitury, które wróciły.
Tak. tak, zapach benzyny już się ulotnił. Te rzeczy, które wróciły, są dla nas w zasadzie relikwiami. Z jakby dużym oporem i z ciężkim sercem zdecydowałam się część tych rzeczy przekazać na wystawę po to, żeby również mieszkańcy ziemi świętokrzyskiej mogli je zobaczyć, ale tak jak mówię, to są dla nas relikwie, wspomnienia. I tak naprawdę mamy świadomość tego, że mój mąż już nie wróci. Natomiast też wiemy, że musi nam jeszcze wystarczyć siły, aby pytać, dlaczego nie wróci.
I będziemy poszukiwać odpowiedzi na to pytanie już za kilkanaście minut, za kilkadziesiąt minut modlitwa o godzinie 19:00. Eucharystia sprawowana w katedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Tam również będzie telewizja Trwam, tam też będzie Radio Maryja. Tam będziemy łączyć się w modlitwie za tych, którzy tak nagle od nas odeszli, którzy tworzyli Rzeczpospolitą, jej dbali o prawdę historyczną, ale o jej przyszłość. Państwu dziękuję za tę część naszego spotkania. Mówimy do zobaczenia na mszy świętej, a z nami są kolejni goście, uczestnicy, którzy uczestniczą w tych uroczystościach upamiętniających to, co wydarzyło się w Smoleńsku w zeszłym roku, 2010 roku. Pan Jacek Kotas jest również z nami. Proszę pana, gdzie pana została wiadomość o tej tragedii?
Witam ojca. Ta wiadomość zastała mnie w Szczecinie i tak jak prawdopodobnie większość Polaków, no od rana nie oglądałem telewizora, natomiast zadzwonił do mnie ktoś bliski i powiedział mi, że jest problem z lądowaniem. No momentalnie włączyłem telefon, dlatego że na pokładzie tego samolotu był mój przyjaciel, było bardzo znanych mi osób i bliskich współpracowników. Z każdą godziną, z każdą kolejną informacją czułem, że tak jakby część mnie umierała w tych dniach. To było bardzo okropne uczucie. Na drugi dzień od razu przyjechałem do Warszawy, żeby tutaj włączyć się w organizowanie uroczystości pogrzebowych, pożegnań. To był taki trudny czas, który zjednoczył nas. Mówię o bliskich i przyjaciołach i dzisiaj to zjednoczenie trwa w tym, aby o nich przypominać, aby upominać się o wyjaśnienie katastrofy, aby rząd czuł presję społeczeństwa i aby tych ludzi upamiętniać.
Jak pan odbiera to, co dzieje się w ciągu tych minionych miesięcy, 12 miesięcy z prawdą o tej katastrofie?
Ojcze, odbieram to źle, dlatego że pojawia się wiele informacji, które nie są prawdziwe. I osoby odpowiedzialne za te informacje, za wypuszczanie tej informacji, no próbują w taki sposób, w taki haniebny sposób, często nawet obarczając winą tych, którzy w tej katastrofie zginęli, współodpowiedzialnością za to, co się stało. No to jest dla mnie taki dowód na to, że gdyby to był tylko i wyłącznie wypadek, ci ludzie chyba chcieliby to wyjaśnić, a wypuszczanie takich informacji fałszywych no świadczy o tym, że to chyba tak nie było.
Wspomniał pan, że dowiedziawszy się o tej tragicznej informacji, o stracie i śmierci tak blisku, tak wielu bliskich przyjaciół i kolegów, to tak jakby umarło w panu kawałek Polski. Czy wierzy pan w Polski zmartwychwstanie?
Tak, wierzę. Dzisiaj, szczególnie po dniu wczorajszym, dzisiejszym, widzę, że bardzo wiele osób, bardzo wiele też młodzieży przychodzi tutaj, aby upominać się o to, aby rząd wyjaśnił sprawę katastrofy, aby winnych ukarać i aby upamiętnić tych, którzy odeszli. Bez względu na to, jak propaganda rządowa, jakie sztuczki PR-owskie będzie stosował pan premier i jego ministrowie, ludzie nie zapomną.
Bardzo dziękuję. To był pan Jacek Kotas. Jest z nami również pani Teresa Jasiukiewicz-Kowalik. Pani jest Wielkopolanką, również mieszkanką miasta stołecznego Warszawy, rodzina o tradycjach ułańskich, o pięknej historii. Czym dla pani, pani prezes, jest dzisiejszy dzień 10 kwietnia Anno Domini 2011 roku?
Jest to dzień pełen zadumy i smutku tego tragicznego wydarzenia, jakie miał rok temu pod Smoleńskiem. Zginęło wielu moich znajomych i przyjaciół, mogę powiedzieć. I dzisiaj przyjechałam prosto z Poznania, że z potrzeby serca, żeby połączyć się tutaj z prawdziwymi patriotami, żeby być z nimi razem, że nie zapominamy, że kochamy naszą ojczyznę, że żądamy prawdy i tylko prawdy, i aby przekazać jak najwięcej z serca prawdziwych informacji naszej kochanej młodzieży i dzieciom.
Pani prezes jest z flagą biało-czerwoną, z flagą przyozdobioną kirem, jeżeli można użyć tego słowa przyozdobioną, ale tego kiru, jak mówiliśmy, zabrakło na fladze na Pałacu Prezydenckim. Jak pani interpretuje ten fakt?
Jest to bardzo smutny fakt, myślę, że dla wszystkich prawdziwych Polaków, bo żałoba jest jedna. A przecież tam też zginęli ludzie, którzy pracowali dla ojczyzny, także w innych opcjach. I myślę, że otoczenie pana prezydenta zrobiło wielki błąd i pan prezydent powinien był to zauważyć. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było kiru na flagach państwowych. Myślę, że nie zdarzyłoby się to w żadnym kraju, prawdziwie demokratycznym kraju.
Bardzo dziękuję, mówiła do nas pani Teresa Jasiukiewicz-Kowalik. W centrum Warszawy, w sercu Polski zgromadzili się młodzi, ale zgromadziły się też rodziny. To jest piękne, to jest budujące, to jest również i inspirujące. Katarzyna Ochman też uczestniczy w tym, czym żyje Warszawa i czym żyje Polska. Pani Katarzyno, czym dla pani jest ten dzień? Tak jeszcze w zeszłym roku za nami jest plac Piłsudskiego. Uczestniczyła pani we mszy świętej. Nie było trumień, one były na torwarze bądź już w kościołach parafialnych, tam skąd zmarli i pochodzili. Modliła się pani i dzisiaj też modli się pani w intencjach zmarłych w katastrofie lotniczej, ale też i chyba Polski.
Tak, od początku, bo mieszkam w Warszawie, od początku uczestniczyłam w wszystkich wydarzeniach, które tutaj się rozgrywały. Niemal codziennie wtedy przychodziłam w Pałac Prezydencki i uczestniczyłam właśnie we mszy żałobnej 17 kwietnia. Staram się być tutaj co miesiąc, ponieważ ci ludzie, którzy tam pojechali, którzy nie zdążyli oddać hołdu, oni dali wyraz pamięci, dawali świadectwo. Myślę, że swoją obecnością tutaj ja też chcę pokazać, że ja pamiętam o nich, ponieważ w pewien sposób jestem im to winna. Tak czuję w środku i modlę się też intencji naszego narodu, ponieważ wbrew temu, co się mówi i wbrew temu, że co twierdzono, że państwo polskie wyszło obronną ręką, zdało egzamin, moim zdaniem to ta ogromna wyrwa, którą katastrofa spowodowała, wciąż nie została w żaden sposób zapełniona i nie wiem, czy da się ją zapełnić.
Bardzo dziękuję. To była Katarzyna Ochman. Młodzi uczestniczą w tym, czym żyje Polska, uczestniczą w życiu Polski. Czym dla ciebie jest dzisiaj ten dzień? Jesteś też mieszkańcem Warszawy, tak?
Nie, ale staram się być jak najczęściej, tym bardziej w tych miejscach, które były związane z katastrofą i w tych dniach, które najbardziej się z tym wiążą. Te dzisiejsze obchody pokazują, że jednak jest taka potrzeba bycia razem jednak. Te tłumy osób, które wędrowały spod sali kongresowej tutaj na krakowskie przedmieście, pokazują, że ludzie potrzebują wspólnego przeżywania tej rocznicy, tej tragedii, która była ogromną traumą, ale z której zgodnie z tym, co mówi prezes Kaczyński, musimy wyciągnąć jak najwięcej wniosków i która powinna stać się nas jakby początkiem nowej pracy, bo tą, którą zaczęły te osoby, które zginęły rok temu, musimy kontynuować my, bo tak na dobrą sprawę ciągle jest dużo do zrobienia.
Mówił do nas
Rafał Kamiński.
Bardzo dziękuję. Jakie wnioski z dzisiejszego dnia wyciąga Tomasz Matynia?
Musimy pamiętać, że ten 10 kwietnia 2010 roku to tylko moment ich przejścia. Oni nam pozostawili bardzo wielki testament. Ten testament rozpoczął się dzisiaj w sali kongresowej, gdzie rozpoczął swoje działanie ruch imienia Lecha Kaczyńskiego. Ja jestem dziś gotowy, mimo że 20-letni, to gotowy do budowania tej Polski, do której wzywał Lech Kaczyński. Właśnie ten dzień, myślę, że już co roku będzie dla mnie takim momentem zastanowienia nad tym, gdzie jest teraz Polska i co możemy zrobić, żeby jej los poprawić. I też płynie taka jedna wartość dzisiejszego dnia, którą powiedział Jarosław Kaczyński, warto być Polakiem. Mam nadzieję, że właśnie ta grupa ludzi, którzy uważają, że warto być Polakiem, zwycięży i będziemy mogli ten kraj zbudować tak, żeby taka katastrofa już nigdy w naszej historii nie miała miejsca.
Bardzo dziękuję Wam za tę rozmowę. To był pan Rafał Matynia. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Za chwileczkę z Państwem spotka się ojciec Jacek Cydzik, prezentując to, co również dzisiaj działo się w centrum Warszawy, w sercu naszej ojczyzny. I za kilkanaście minut połączymy się ponownie z archikatedrą świętego Jana Chrzciciela, by uczestniczyć we mszy świętej za tych, którzy wylecieli z naszej ojczyzny i już do niej nie wrócili, a wrócili do ojczyzny niebieskiej. Dziękuję Państwu za uwagę, a mikrofon przekazuję ojcu Jackowi Cydzikowi.
Drodzy Państwo, ojciec Waldemar już udaje się do katedry, archikatedry świętego Jana w Warszawie, aby wraz z Państwem przeżywać także mszę świętą. Dzisiaj tak wiele jest tych mszy świętych na antenie Radia Maryja, ale to jest chyba najlepszy dar, najlepsza ofiara, jaką możemy złożyć Panu Bogu za zbawienie tych, którzy polegli w tej tragicznej katastrofie w Smoleńsku rok temu. Posłuchajmy, co powiedziała także do kamery telewizji Trwam wdowa po świętej pamięci generale, lotniku, dowódcy sił powietrznych Andrzeju Błasiku.
No, ja przede wszystkim nie czuję zupełnie, że już właśnie minął cały rok. Nie dano mi możliwości ani czasu na to, żebym mogła przejść tę żałobę. Mój mąż przez 360 dni tego roku był krzyżowany na wszelkie możliwe sposoby. Moje nazwisko odmieniane było przez wszystkie przypadki. Każdego dnia nie wiedziałam, z której strony znowu nadejdzie atak. Komu coś się, nie wiem, będzie wydawało, czy po prostu jakieś, no być może cele polityczne. Nie wiem, dlaczego mój mąż został właśnie tym tak zwanym kozłem ofiarnym i dlaczego po prostu nikt nie stanął w obronie mojego męża. Dlaczego ja ostatkiem swoich sił bronię honoru i godności. Tak prawego, kochającego naszą ojczyznę, polskiego generała. Szczególnie w dniu dzisiejszym jestem bardzo blisko sercem i myślami z rodzinami ofiar załogi, bo to oni i moja rodzina najbardziej ucierpiały w tej katastrofie. A przecież wszyscy zmierzali tam w jednym celu, aby jak najgodniej uczcić pamięć pomordowanych w Katyniu 70 lat temu naszych rodaków, oficerów. Dlatego jestem być może osobno fizycznie, ale duchem i sercem jestem w tym dniu ze wszystkimi rodzinami ofiar tej straszliwej katastrofy. Jestem sama, ponieważ przez cały ten rok byłam sama tak naprawdę. Nikt nie dodawał mi sił ani otuchy, oprócz normalnych ludzi i oczywiście wojska. Wojsko mnie wspiera. Nieformalnie, ale dlatego mam właśnie jeszcze tyle sił i będę bronić do końca honoru naszych lotników i naszego generała polskiego. W dzisiejszym dniu będę modliła się w moim parafialnym kościele obok Sulejówka. Parafia jest pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej 20 roku. Ja jestem wnuczką żołnierza marszałka Piłsudskiego. Marszałek Piłsudski mówił, że honor jest jak honor służby, jest jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz ze śmiercią. Mój mąż, polski generał, oficer, był właśnie takiego formatu i honoru człowiekiem. I chcę dzisiaj w tym dniu powiedzieć, iż towarzyszka generał Tatiana Anodina haniebnie kłamie, obwiniając winą za tę katastrofę tylko naszych pilotów i mojego męża. Kłamie, mówiąc, że pił alkohol i wywierał presję. Nigdy w to nie uwierzę. To są po prostu oszczerstwa. Mam nadzieję, że po tej rocznicy zostanie odbudowany w jakiś sposób, przynajmniej może w sercach moich rodaków, którym przyrzekam i przysięgam, że mój mąż, polski generał, tak szanowany w środowisku lotniczym, w ogóle w armii i na całym świecie, nigdy nie splamił honoru polskiego munduru. Dziękuję.
Jeszcze tylko jedno pytanie. Wspominamy dzisiaj 96 osób, które zginęły w tej katastrofie. Wspominamy również pana generała. Co dla pana generała było najważniejsze w służbie publicznej?
Ojczyzna, dobro naszej Polski. Był pierwszym, można powiedzieć, takim niepodległościowym żołnierzem, generałem. Z całych swoich sił, z całego serca, dniami i nocami pracował, abyśmy byli godnym partnerem natowskim, aby jak najlepiej Polska była postrzegana za granicami kraju i żeby było po prostu w tej armii, w tych siłach powietrznych, no jak tylko mógł, tylko no nie miał możliwości zrobić wszystkiego w ciągu 3 lat, ale to on był tym generałem, który przed którym stawiano najbardziej no takie trudne zadania do wykonania i niezwykle on, tak jak mówią generałowie, zmienił polskie lotnictwo. On po prostu wprowadził samolot F-16, Herkules, kasa, wszelkie ćwiczenia najważniejsze. On był zawsze gospodarzem i no po prostu ja jestem z niego dumna i lotnicy również.
Drodzy Państwo, te słowa do kamery telewizji TVN powiedziała dzisiaj rano pani Ewa Błasik, wdowa po świętej pamięci generale dowódcy lotnictwa polskiego Andrzeju Błasiku. Zobaczmy teraz, co działo się na krakowskim przedmieściu rano, kiedy składano wieńce i kwiaty pod Pałacem Prezydenckim i także kiedy niestety niektórzy posłowie nie mogli tam wejść, w jakich okolicznościach blokowano im tam wejście. Popatrzmy na te sceny, jakie tam się rozgrywały dzisiaj rano.
Oczekując na kapłanów, wspomnijmy tych, którzy zginęli 10 kwietnia. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, profesor wicemarszałkowie Sejmu, Krzysztof Kukra, Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Senatu, Krystyna Bochenek, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Izabela Januga-Nowacka, Sebastian Karpin, Aleksandra Natali Świat, Maciej Błażyński, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Zbigniew Wasserman, Wiesław Woda, Edward Wojtas, senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, Janina Kępińska, Stanisław Zajac, urzędnicy państwowi, Mariusz Hanzel, Mariusz Kazana, Janusz Kochanowski, Stanisław Komorowski, Andrzej Kremer, Janusz Krupski, profesor Janusz Kurtyka, Tomasz Merca, Andrzej Przeborznik, Sławomir Skrzypek, Władysław Staszek, Aleksander Szczyko, Paweł Wypy, dowódcy Wojska Polskiego i kapelani Polskiej Armii, arcybiskup generał Miron Podakowski, generał broni pilot Andrzej Błasi, generał dywizji Tadeusz Buch, generał Franciszek Gongo, generał brygady Kazimierz Klar, admirał Andrzej Karweta, generał broni Bronisław Kwiatkowski, ksiądz pułkownik Jan Usiński, ksiądz pułkownik Adam Pil, biskup polowy Wojska Polskiego generał Tadeusz Kłoski, generał dywizji Włodzimierz Potasiński, weterani walk o wolność, działacze społeczni, rodziny Joanna Agacka-Indecka, Ewa Bąkowska, Anna Maria Borowska, Bartosz Borowski, pułkownik Czesław Cliński, pułkownik Zbigniew Dębski, Katarzyna Doraczyńska, Edward Kuchnowski, Aleksander Fedorowicz, ksiądz prałat Bronisław Gostomski, ksiądz Roman Indrzejczyk.
Drodzy Państwo, dzisiaj rano pod Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu w Warszawie te działania służb porządkowych, jakie Państwo widzieli, no trochę budzą wątpliwości, czy rzeczywiście tak należało postąpić. Jeden z posłów musiał przeskoczyć przez barierki, udało mu się dobiegł do miejsca złożenia wieńca. Inni byli tam, jak Państwo widzieli, mimo pokazywanych legitymacji poselskich, zatrzymywani no dość brutalnie. Jak to mogliśmy zobaczyć, te zdjęcia, które robiliśmy w tłumie ludzi tam stojących, tam nie brakowało niestety też i tych, którzy chcieliby sprowokować jakieś nieprzyjemne zajście, ale na szczęście te uroczystości miały przebieg spokojny, godny i to pytanie, które było najważniejsze. Co dalej z naszą ojczyzną? Gdzie jesteśmy? Jaka jest dzisiaj Polska? Jaka może ona być dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi? Te pytania padły i niech one w nas nurtują. Niech Pan Bóg udziela nam wszelkich możliwych pomocy, abyśmy odpowiadali na te pytania pozytywnie, dobrze, czynem i swoim codziennym życiem. Przekazuję teraz głos do Torunia po to, aby za chwilę połączyć się z archikatedrą świętego Jana w Warszawie. Tam ojciec Waldemar zaprosi Państwa do przeżywania kolejnej dzisiaj mszy świętej. A teraz z Warszawy, z placu marszałka Józefa Piłsudskiego przekazuję głos do studia Radia Maryja i telewizji Trwam w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.